Witajcie w nowym odcinku podcastu W tym piosenka. Witamy Was w nowym roku. Ja się nazywam Kasia Czajka-Kominiarczuk, po drugiej stronie siedzi jak zwykle
Patrycja Mucha.
I dzisiejszy odcinek, zgodnie z zapowiedziami, które poczyniłyśmy w roku 2020, więc już możecie nie pamiętać, nie jest odcinkiem typowym, w którym bierzemy dwa musicale i zestawiamy je ze sobą i składamy je na części pierwsze, ale takim naszym odcinkiem specjalnym, gdzie próbujemy zająć się różnymi kwestiami około musicalowymi, które nie są sensu stricte porównaniem dwóch filmów. I dzisiaj chcemy się zająć czymś, co ja osobiście uwielbiam i mam nadzieję, że w tym wciągnęłam to trochę Patrycję, czyli scenami musicalowymi w filmach niemusicalowe. Przez filmy niemusicalowe jakby rozumiemy te filmy, które same jako siebie nie identyfikują musicalu, nie są całe w tej konwencji, tych utworów muzycznych nie ma w nich wiele, bo wydaje mi się, że to też warto powiedzieć, że to zwykle jest tylko jeden utwór muzyczny na cały film. Natomiast co jest sekwencją musicalową, a co nie jest, było przedmiotem dosyć długiej dyskusji między nami przed rozpoczęciem odcinka, mam nadzieję, że ją wam trochę zreferujemy, no bo to nie jest tak, że za każdym razem jak ktoś śpiewa w filmie, to od razu mamy do czynienia z sekwencją musicalową automatycznie. Patrycja, jaki jest twój sposób rozdzielenia sceny, w której ktoś po prostu śpiewa, od sceny, którą może zaliczyć właśnie do takiej, która już odwołuje się do musicalowego dziedzictwa?
To jest dobre pytanie i odpowiedź brzmi znienawidziona przez wielu ludzi, to zależy. Oczywiście. Natomiast nie, no trochę się śmieję, ale tak naprawdę wydaje mi się, że po pierwsze jest to nieco dla mnie intuicyjne i pewne rzeczy mogą być indywidualne i myśmy sobie tutaj taki już przykład znalazły, o nim sobie trochę opowiemy, ale zasadniczo u mnie chodzi jednak o to, żeby po pierwsze odtworzyć w sposób jawny jakąś konwencję musicalową, czy to będzie taka, a zazwyczaj to jest taka konwencja MGM-owska, czyli taka pełna przepychu, bogata sekwencja, w której pojawia się dużo ludzi, numery grupowe i tak dalej. Bardzo często to jest też taka sekwencja, w której znajduje się absolutnie wszystko, to znaczy od śpiewania w solo, przez duet, po numer grupowy, po oczywiście standardową i chyba najczęściej pojawiający się rekwizyt, czyli latarenkę, na którą ktoś musi wskoczyć. Natomiast wciąż chyba to jest to samo, co warunkuje numer musicalowy w filmie niemusicalowym, co warunkuje go w musicalu, czyli to zawieszenie niewiary, które jest po prostu mocniejsze wobec pozostałego filmu, reszty filmu, dlatego że jest, no, jest jednorazową sytuacją. Bardzo często też mam wrażenie, te musicalowe numery wynikają rzeczywiście z takiego wzmożenia uczuć, ale już takiego, które jest związane ściśle z miłością albo z też ekranowym przedstawieniem miłości. To znaczy to, że odbiorca już na tyle świadomy, zwłaszcza we współczesnych filmach, że no, miłość się wydarza na ekranie i że ona może być bardziej lub mniej realistyczna, ale jeżeli chcemy pokazać, że ktoś naprawdę intensywnie ją przeżywa i być może za niedługo to się źle skończy, to no, wchodzimy w numer musicalowy. Chociaż Kasia, tutaj mówiłaś jeszcze o komedii, to nie?
Tak, bo mi się wydaje, że to jest bardzo ciekawe, kiedy zaczęliśmy śledzić te przykłady numerów musicalowych, to nagle się okazało, że ich jest dużo więcej w komedii niż w filmach dramatycznych. I wydaje mi się, że to wynika m.in. z tego, że komedii pozwalamy na więcej. Jakby już wchodząc w świat komedii bardzo zawieszamy niewiarę. Jednocześnie bardzo często ta sekwencja musicalowa, to jak słusznie mówisz, służy takiemu skoncentrowaniu się na emocjach bohatera, ale bardzo często służy też podkreśleniu absurdu sytuacji, wprowadzeniu jakiejś groteski, rzeczy, które się bardzo dobrze trzymają w musicalu. Inna sprawa jest taka, że wydaje mi się, że komedia bardzo często wykorzystuje tą radość, którą budzi w nas numer musicalowy. Taką czystą radość, że to nagle wszyscy tańczą i śpiewają w jednym momencie. I to pozwala jeszcze jakby podkręcić te emocje, które towarzyszą nam przy komedii. I ostatnia rzecz, wydaje mi się, że bardzo często komedie, kiedy chcą powiedzieć okej, dobra, pamiętajcie, że nie musicie stosować takiego myślenia super logicznego do naszego scenariusza, to zamiast to jakby mówić, to dają sekwencję musicalową. I w tym momencie jakby to wszystko, człowiek wchodzi takie okej, dobra, to jest film, w którym jest sekwencja musicalowa. Mogę trochę obniżyć wymagań odnośnie pewnych logicznych elementów scenariusza. Więc wydaje mi się, że to też jest trochę czasem dla twórców filmów komediowych taki wytrych. Natomiast jeśli chodzi o moje rozróżnienie, jeśli chodzi o to, czy ktoś śpiewa w filmie, czy to jest sekwencja musicalowa, to wydaje mi się, że najlepiej to chyba oddać, mówiąc, że jest ta koncentracja właśnie na tym, co się dzieje i trochę podwójne zawieszenie niewiary. I czasem podamy takie przykłady, kiedy to się dzieje w środku sceny. Znaczy, kiedy scena zaczyna się od sytuacji, kiedy ktoś po prostu śpiewa w filmie, a gdzieś w środku sceny możemy powiedzieć sekundkę, to już jest musical.
Dokładnie, dokładnie.
To bardzo fajnie nam pokazuje, że tego typu rzeczy są trochę intuicyjne, ale jednocześnie jesteśmy w stanie zauważyć, kiedy te emocje i to wyrażanie tych emocji poprzez muzykę staje się pierwszoplanowe, co daje nam już taką bardziej musicalową konwencję niż po prostu to, że ktoś sobie coś tam nuci w filmie, bo ludzie śpiewają w filmach, ale to nie zawsze oznacza, że to jest już musical.
I to też jest jeszcze jedna rzecz ciekawa moim zdaniem, trochę odnosi się do tego, co mówisz, czyli że dzięki temu, że ten numer musicalowy jest wprowadzany, to możemy zajawić jakąś konwencję, ale nie wprowadzić jej całej i trochę zaprezentować coś odrębnego, co ucieszy publiczność, a jednocześnie nie popadać w ten musicalowy gatunek, który bywa dla niektórych nieszczęśliwy. To jest trochę to, co mówiliśmy w przypadku filmów muzycznych, to znaczy nie jest to musical, ale ludzie lubią muzykę, więc filmy muzyczne są trochę bardziej lubiane powszechnie niż musicale i tutaj też tak trochę mamy, że ten numer musicalowy bardzo często jest takim, o, jak wspaniale, jak super, że coś takiego ktoś wymyślił, ale nie dawajcie już drugiego, nie? Jakby to jest trochę takie, trochę taki wstryczek, no nie? Rzeczywiście fajnie w ogóle, że ktoś tak robi, że nie spodziewałem się tego, ale no właśnie, jakbym był już drugie, to takie na zasadzie powtarzalności, której byśmy nie chcieli, więc wydaje mi się, że to też jest taki ukłon w stronę tych ludzi, którzy lubią muzykę, a niekoniecznie lubią samą strukturę musicalową, w której tych znienacka momentów jest troszkę więcej. No ale postaramy się wam przedstawić też różnorodne te przykłady filmowe, od takich bardzo, że tak powiem, modelowych, przez takie bardziej nieoczywiste i spróbujemy wytłumaczyć, o co nam chodzi, kiedy będziemy je omawiać.
Dobrze, to gdzieś trzeba zacząć, bo mam wrażenie, że już tak budujemy to napięcie i budujemy to oczekiwanie. I od czego chciałabyś zacząć? Jaka sekwencja musicalowa z jakiego filmu przychodzi ci do głowy, kiedy myślisz sobie, o, sekwencja musicalowa w filmie? To nie jest musical.
Mnie przyszła do głowy taka sekwencja, która właśnie jest jedną z tych bardziej nieoczywistych, chociaż dużo osób wskazywało na pokrewieństwa tego filmu z musicalem, takie bardziej strukturalne. I to jest sekwencja napisów w filmie Baby Driver, która przyszła mi w ogóle jako pierwsza do głowy, kiedy rozmawialiśmy o tym temacie. I to jest z takiego worka, który nazwałyśmy sobie roboczo umusicalowienie codzienności, czyli w momencie, w którym tak naprawdę nie do końca jest konwencja musicalowa, chociaż można rozpoznać pewne jej elementy, no ale właśnie, nie do końca wszyscy śpiewają, nie do końca tańczą, albo nie ma tego zawieszenia niewiary, ale czujemy, że kurczę, jakby coś jest na rzeczy. I w Baby Driverze to jest rozwiązane w ten sposób, że główny bohater, który ciągle słucha muzyki, projektuje swoje, no to co my ciągle robimy też, kiedy stoimy na przystankach i chodzimy po ulicach miast i nie tylko, projektuje swoje jakby takie wzmożenie muzyczne, które w nim zbiera, kiedy słucha ulubionych utworów i śpiewa na przykład do kelnera, czy tam do baristy, który podaje mu kawę, śpiewa w te same słowa, które słyszy w słuchawkach. Oprócz tego kamera płynie w taki musicalowy sposób, w tym sensie, że no śledzi go absolutnie. A oprócz tego postaci wokół, które są takimi no zwyczajnymi mieszkańcami Nowego Jorku, czy tam, to się chyba w Nowym Jorku dzieje, ale musiałabym to sprawdzić. Dużego miasta w każdym razie. I ci mieszkańcy, jakby tu ktoś się kłóci, tu ktoś komuś chyba rzeczy wyrzuca przez okno, tam ktoś się potyka. Jakby oni przypadkowo stają się rytmicznie jakby przypasowani do tego jego musicalowego świata. I oczywiście my słyszymy tą muzykę, to też jest ważne, że my słyszymy razem z nim tą muzykę. To jest też zabieg musicalowy, no bo gdyby tak nie było, to byśmy jej nie słyszeli, byłoby tylko słów w słuchawkach.
To jest zresztą ciekawe, dlatego że można byłoby powiedzieć sekundkę, to nie jest jakby sekwencja musicalowa, ale jeśli przyjrzymy się lepiej temu otoczeniu, przez które on przychodzi, to zauważymy, że na przykład na drzewach jest napisane, kiedy on słowa konkretne, kolejne słowa, które padają w piosence, pojawiają się na przykład jak on robi slide, czyli tak się przesuwa w bok. Pojawia się to słowo na muralu. Kiedy wchodzi sekwencja gitarowa, to obok siedzi gitarzysta, który gra oczywiście do tej melodii. I to jest takie przekroczenie tej granicy, tak? Bo z jednej strony to jest chłopak, który sobie idzie po ulicy do musicalu, ale jednak ta rzeczywistość wokół niego się dostosowuje do tego, że on chce w tym świecie się realizować musicalowo. I to jest ciekawe, bo ta scena jest musicalowa, ale nie jest tak oczywiście musicalowa, ponieważ kiedy ja słyszę o sekwencji musicalowej w filmie niemusicalowym, to pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest 500 dni miłości. To jest, no taka powiedziałabym oczywista w interpretacji scena, bohater przespał się z dziewczyną, wychodzi z mieszkania, no i jakby spogląda na siebie w odbiciu samochodu. Z odbicia samochodu nie widać jego samego, tylko Hanna Solo, no bo tak się ewidentnie czuje mężczyzna u szczytu swojej radości, władzy i mocy. A potem zaczyna iść przez park i rzeczywiście zaczyna się od takiego lekkiego dostosowania się rzeczywistości do niego, a potem to już mamy pełen numer musicalowy, wszyscy tańczą, numer w choreografii przećwiczonej, na samym końcu pojawia się nawet animowany ptaszek, który siada na jego ramieniu. I to jest bardzo ciekawe, bo to też jest takie umuzykalnienie codzienności, prawda? On idzie do pracy, jest zadowolony, te jego emocje są tak wielkie, że cały świat jakby zamienia się w jedną wielką sekwencję musicalową. No, ale tutaj już mamy takie bardzo klasyczne nawiązanie, tak? Znaczy nie sposób tego przegapić, bo w pewnym momencie przedstawiciele wszystkich obowiązkowych musicalowych zawodów, bo nie wiem dlaczego, jednym z zawodów, który jest taki typowo musicalowy, jest robotnik budowlany, nie wiem, czy zwróciłaś uwagę. Niemal w każdej sekwencji musicalowej pojawia się robotnik budowlany. I tak jak w tej sekwencji właśnie z Baby Drivera, czasem nasz bohater się od kogoś odbije, czasem jakby jest w jakiejś sprzeczności z tym światem, który sobie po prostu żyje, to tutaj wszystko się razem zgrywa i dostajemy taką wielką sekwencję musicalową, która zasadniczo rzecz biorąc ma taką interpretację, tak się czuje mężczyzna, który przespał się z dziewczyną, którą kocha, co jest bardzo ciekawym sposobem na sublimację pewnych emocji i uczuć.
To się zresztą bardzo często zdarza, to znaczy będziemy jeszcze mówić być może o 40-letnim prawiczku, który wieńczy scena musicalowa właśnie dlatego i w ogóle to połączenie jakby pewnego erotycznego napięcia ze sceną musicalową jest, to jest w ogóle w musicalach powszechne, ale tym bardziej chyba w tych scenach musicalowych, kiedy one są takie, że tak powiem, wybiórcze, czy się pojawiają właśnie w formie takiego specjału, tak bym powiedziała. A inna sprawa, że trzeba tu powiedzieć, że ani w jednym, ani w drugim przykładzie nikt nie śpiewa. Więc to też jest bardzo, bardzo istotne, że jakby innymi trochę rejestrami operują ci ludzie czasami, ci twórcy, którzy wprowadzają te musicalowe numery, niekoniecznie musi być ten śpiew.
Wciąż, kiedy jesteśmy w świecie, w którym twórca chce wprowadzić sekwencję musicalową, to łatwiej mu wytłumaczyć, dlaczego ludzie zaczynają nagle tańczyć, niż dlaczego zaczynają nagle śpiewać. I to jest właśnie też może taka trochę podpowiedź, że mówimy o sekwencjach musicalowych, które muszą trafić do ludzi, którzy nie pisali się na musical. Co też daje im pewne ramy i też w jakiś sposób je ogranicza. Ale to nie znaczy, że na przykład nie możemy znaleźć twórców, którzy do tych sekwencji musicalowych wracają, powiedziałabym, z uporem godnym lepszej sprawy, bo dla mnie takim twórcą, dla którego sekwencja musicalowa jest niemalże obowiązkowa, jest Mel Brooks. Mel Brooks ma sekwencje musicalowe bardzo zróżnicowane, bardzo ciekawe tak naprawdę z punktu widzenia historii kina, ponieważ one są najeżone taką autotematycznością, tak? One są najeżone odwołaniami. Jedną z takich cudownych scen jest scena musicalowa w Młodym Frankensteinie. I mówimy o niej, ponieważ... Patrycjo, dlaczego o niej mówimy?
Dziękuję Ci bardzo, Kasiu, że dzisiaj mogę to powiedzieć, ponieważ pojawia się odniesienie bardzo piękne, czytelne do Freda Astera i jego... Jest, udało się to powiedzieć dosyć spokojnie. Do Freda Astera, jego numeru, jednego z najsłynniejszych Putin on the Ritz, który w ogóle pojawia się oryginalnie w filmie Blue Skies, czyli filmie, w którym Aster teoretycznie po raz pierwszy żegnał się ze swoją karierą filmową, to też jest jakoś tam znamienne, bo ten numer, nie jest zwieńczony sukcesem w tym filmie i jednocześnie jest odarty, powiedziałabym, z takiej elegancji charakterystycznej dla Astera oczywiście, ale jest to odarcie absolutnie przepiękne. To znaczy, w ogóle jak ktoś nie kocha Gina Wildera, to ja go po prostu nie polubię.
Ja w ogóle nie rozumiem, jak można nie kochać Gina Wildera. Ja nie rozumiem. Autentycznie próbowałam to kiedyś zrozumieć i mi nie wyszło. Wszystko, co ten człowiek robił kiedykolwiek na ekranie, było genialne. Koniec. To jest moje całe stwierdzenie na ten temat. Natomiast sama ta sekwencja jest absolutnie przecudowna i też warto to powiedzieć, ponieważ cały jakby Młody Frankenstein, którego w ogóle bardzo wam polecam, bo jest cudownym, prześmiesznym filmem, jest wielkim hołdem do kina lat 30. Jakby do tych oryginalnych filmów Paramountu, ale w ogóle do całej stylistyki. Jest to film czarno-biały w ogóle. I wprowadzenie tej sekwencji musicalowej moim zdaniem właśnie jest takim typowym znakiem Mela Brooksa, który mówi, ej wiecie, bo ja znam tą historię kina i wiem, że to są te czasy, te ramy, a jednocześnie jest to sekwencja, która jest dobra, ponieważ tam Frankenstein tańczy z potworem, ale to nie jest taka sekwencja, że śmiejemy się w związku z tym, nie będzie to dobrze zatańczone, ani dobrze zaśpiewane, ani dobrze pomyślane. Wręcz przeciwnie, ta sekwencja się broni jako bardzo dobrze przemyślana, zatańczona i wykonana sekwencja musicalowa. I ja nigdy nie przestanę szanować Mela Brooksa za to, że on zawsze jak wstawiał sekwencje musicalowe do swoich filmów, to one były dobre. One były śmieszne, ale były dobrze wykonane, dobrze przemyślane i mogły funkcjonować zupełnie jako osobne w ogóle byty, że się tak wyrażą.
To ja tylko dodam, że chyba to chodziło o Universal, nie? Czyli
tak,
o te potwory.
Paramount, tak.
Ale
chodziło
to,
mi o Universal.
Robimy błyskawiczną erratę. Tak, więcej mamy tych przykładów Mela Brooksa, więc ja bym prosiła Kasia elaborate on that, bo czuję, że jesteś taki, wiesz, ekspert od tego tematu, ekspertka.
Jedna z moich ukochanych sekwencji musicalowych, które pokazują, jak bardzo Mel Brooks wie, o czym mówi, kiedy mówi o musicalu, jest sekwencja pod tytułem Inkwizycja z historii świata. Jest to 8-minutowa sekwencja muzyczna poświęcona hiszpańskiej inkwizycji, a głównie prześladowaniu Żydów przez hiszpańską inkwizycję. To taki disclaimer, że jakby Mel Brooks się bardzo z tego śmieje, bo korzysta z tego, że jako żydowski twórca może się z tego śmiać i nikt mu nie zarzuci niczego. Ta sekwencja z jednej strony jest po prostu absolutnie absurdalna, z drugiej, kiedy się ją obejrzy po kolei, no to znajdziemy tam nawiązania praktycznie do nie jednego, nie dwóch, ale kilku gatunków musicalowych i stylów w ogóle wykonywania musicalu, bo będzie tam coś z Freda Astera, będzie tam coś z sposobu śpiewania musicalowego, który znajdziemy w My Fair Lady. Będzie tam oczywiście scena z basenem i nurkującymi synchronicznie pływającymi kobietami, czyli ponownie coś, co było w klasycznym każdym musicalu bardzo, bardzo obecne. Znajdziemy oczywiście wielki numer, gdzie wszyscy śpiewają naraz i są fajerwerki z tyłu. I jak się to ogląda, to z jednej strony człowiek się śmieje, bo tam są sceny, które po prostu dzisiaj by nie przeszły w żadnym filmie. Ale z drugiej strony widać po prostu, że ktoś, kto to przygotował, poza tym, że chciał nas rozbawić i rozśmieszyć, to zabiera nas na taką trochę przechadzkę po swojej wiedzy i znajomości musicalu. I to jest naprawdę wiedza ekspercka. Z jednej strony przerobiona w groteskowy sposób, a z drugiej strony po prostu, jeśli znacie historię musicalu, to po prostu serduszko bije szybciej, bo wiemy, że to jest ktoś, kto korzysta komediowo z musicalowej sekwencji, ale musical szanuje. Kto nie ucieka przed musicalem, kto się go nie boi, kto lubi tą konwencję. No i ostatnią rzeczą, która wydaje mi się jest bardzo fajna, to Men in Tights, czyli oczywiście z filmu Robin Hood, faceci w rajtuzach, który jest doskonałym jakby komentarzem nie tylko na temat klasycznego przedstawienia bohaterów historii Robin Hoodzie, którzy rzeczywiście geniali tego typu gadkach, ale także, jak słusznie Patrycja zauważyła, takim pewną dyskusją odnośnie tego, czy noszenie rajstop do tańca jest męskie, czy nie męskie. I tutaj bardzo, bardzo cię proszę o tą ratę, bo wydaje mi się, że ona jest bardzo fajna i pokazuje, że nawet w bardzo śmiesznym numerze, w bardzo takim głupiutkim filmie może znaleźć się całkiem ciekawy komentarz do tego, jakby czym jest mężczyzna, który tańczy.
Tak, słuchajcie, to jest bardzo ważne, bo pomyślcie sobie o tym, że w kinie klasycznym, które no słynie z musicali i to jest jedyny okres, kiedy te musicale naprawdę były powszechnie oglądane, zdobywały kupę hajsu i były jednym z ukochanych gatunków przede wszystkim Amerykanów, no to w klasycznym musicalu oczywiście przynależącym do klasycznego Hollywood mamy tę optykę, w której się spogląda na to kino, czyli na kobietę, która jest oglądaną i mężczyznę, który ogląda tę kobietę. To jest oczywiście rzecz bardzo uogólniona, to jest teza Laury Mulvey, tak, która tam była zawarta w jej tekście Przyjemność wzrokowa, kino narracyjne, to znaczy, że kobieta jest odpowiedzialna za dostarczanie przyjemności i ona jest spektaklem. Bardzo często oczywiście tak się dzieje i wiemy o tym nawet, że nawet dzisiaj, kiedy mamy te wszystkie analizy dotyczące tego, jak dużo kobiet się pojawia w filmach i ile one mówią i ile pokazują ciała i że procentowo pokazują dużo więcej ciała i procentowo dużo mniej mówią niż mężczyźni. No i rzeczywiście mamy ten komentarz dotyczący tego, że no trzeba być facetem takim, czy you've got to be a man to wear tights, jest dosłownie powiedziane. Oni zaczynają właśnie tańczyć ten numer musicalowy. I tak naprawdę, no właśnie, bo jak to zrobić, żeby mężczyzna wydał się męski, tańcząc w numerze musicalowym? A no właśnie tak, jakby skomentować, że to, co robi, jest męskie, albo przydać mu innych cech męskich. To się właśnie też zadziało w przypadku Gina Kelly'ego, który był bardzo atletyczny i ratował kobiety z opresji, ale też właśnie w przypadku Freda Astera, który był takim klasycznym elegancikiem dandysem i zacierał ten element spektaklu, jednocześnie go wypuklając, tak? Czyli zacierał ten seksualny element, wprowadzając element wirtuozerii. I to też jest bardzo ciekawe. Więc no właśnie, mamy mężczyzn w rajtuzach i oni nie wydają nam się niemęscy. I to właśnie robi Mel Brooks, bardzo, bardzo sprytnie komentując w ogóle istnienie jakby kategorii spektaklu i tego, że my ten film jednak oglądamy i sprawia nam przyjemność. I sprawiają nam przyjemność ci faceci w rajtuzach.
To jest nasz krótki przerywnik na zachwyt nad Melem Brooksem. Natomiast to nie jest jedyny reżyser, dla którego sekwencje musicalowe są czymś ważnym i czymś, co nie narusza jakby stylistycznie ich filmu. Dlatego, że to też warto powiedzieć, że kiedy u Mela Brooksa pojawia się sekwencja musicalowa, to nikt nie ma takie co tu się dzieje, bo to pasuje po prostu, to jest jego styl, zwłaszcza to odwoływanie się do różnych filmowych konwencji, przecież no jakby to są jego filmy, tak? I filmy Mela Brooksa najczęściej komentują filmy innych ludzi. To jest taki rodzaj kręcenia filmu. Natomiast innym reżyserem jest chociażby Tim Burton, u którego wielokrotnie pojawiają się właśnie sekwencje musicalowe, czy takie idące w kierunku musicalu. I tutaj mamy super scenę z Soku Żuka.
Absolutnie genialną. Catherine O'Hara, jak ona w ogóle zaczyna ten numer, jest fantastyczna. Nie mogłam się powstrzymać w ogóle. Jakby ja trochę w ostatnim roku dopiero ją bardziej doceniłam, bo mi się przypomniała w ogóle, że w tych filmach gra tak doskonale. W Kevinie, nie? W sensie. Nie tylko w Kevinie, ale.
Ta scena jest super, bo chyba nie znam nikogo, kto by, jak ona się zaczyna, nie wciągnął się w nią tak, że nie zaczął śpiewać. Albo nawet tańczyć. Co jest w ogóle niesamowitym efektem.
Mamy też na przykład jeszcze jeden film, który już nie jest Tima Burtona, ale wydaje mi się, że ma dosyć podobną stylistykę, czyli chodzi nam o Maskę w reżyserii Chucka Russella. I od razu to chcę zaznaczyć, bo mam wrażenie, że to się może zlewać, że wiemy, że tego nie nakręcił Tim Burton. I to jest właśnie taki film, w którym też pojawia się taka dobrze pasująca do konwencji scena musicalowa.
Tam zupełnie scena musicalowa nie narusza konwencji, bo konwencja jest kompletnie groteskowa i odjechana. Tak? To jest film, w którym się może wydarzyć wszystko. I to też mi się wydaje ciekawe, że czasem, kiedy twórcy chcą podkreślić, że może się wydarzyć wszystko, to idą w musical. Bo to znaczy, że już nie ma żadnych barier.
To prawda.
Czyli już po prostu wszystko się może zdarzyć.
A jeszcze jeżeli zrobisz tak jak Mel Brooks, czyli nie ma barier, a jeszcze pokusisz się o komentarze na temat katolicyzmu, jakiekolwiek, to już w ogóle przybijasz absolutnego wielkiego szlema musicalowego. Jakby robisz, obalasz wszystko. Obalasz cudze przyzwyczajenia i łamiesz kontrakt z widzem tak zwany i jeszcze po prostu łamiesz obyczaje. Wszystko robisz. Już po prostu nie ma dla ciebie świętości. Tu może w tym przypadku warto też powiedzieć o dwóch filmach Monty Pythona, to znaczy grupy Monty Pythona zrealizowanych przez Terry'ego Jonesa, chociaż wiadomo, że tak naprawdę chodzi o Monty Pythona i jakby całą tę estetykę i ten humor. No i tu oczywiście klasyczne Always Look on the Bright Side of Life i Every Sperm is Sacred, który to numer w ogóle jest absolutnie genialny, zainscenizowany i pomysły, jakie tam się pojawiają, które są kuriozalne i takie totalnie zwyrolskie, bym powiedziała. Bardzo w ogóle lubię to słowo. Jako osoba, która bardzo dużo je i zamawia rzeczy o 23, właśnie takich nieprzyzwoitych, wiecie, nie można zamawiać pizzy o 23, to nie jest przyzwoite i też nie można po prostu wyciągać mężczyzn z po prostu podwórkowych kibli, żeby zatańczyli musicalowy numer, a dokładnie to się dzieje w Sensie Życia według Monty Pythona. No i to jest numer, który komentuje niechcianą antykoncepcję, tak? Przez doktrynę katolicką i absolutnie robi to w fenomenalny sposób, bo okazuje się, że kiedy mężczyzna przychodzi do swojego domu, w którym ma 63 dzieci i te wszystkie dzieci nagle tańczą w radości do świętej spermy, to okazuje się, że naprawdę nie ma świętości. Po prostu nie ma.
A jednocześnie łamanie świętości przez musical jest prostsze. Dlatego, że gdyby Monty Python chociażby próbował zrobić taką scenę, jak kończy świat Bride of Brian, czyli Always Look on the Bright Side of Life, czy chciałoby zrobić taką krytykę koncepcji Kościoła katolickiego w dialogu, to wyszłoby to strasznie agresywnie, podejrzewam. Czy rzeczywiście obrazu burcz? A tutaj to jest musical, tak? To jest na poważnie i nie jest na poważnie i to jest obrazoburcze, ale jednocześnie samo sobie mówi, ej, słuchajcie, ale to jest musical. I to jest niesamowite, bo rzeczywiście zwykło się traktować musical jako tą przestrzeń, gdzie wszystko jest nie do końca poważne, co daje jakiś taki wytrych do zrobienia kilku rzeczy, które mogą być całkiem poważne i całkiem mieć pewne konsekwencje, bo nikt tego nie traktuje jako aż tak ważne. Oczywiście ja wiem, że były protesty w przypadku filmów Monty Pythona i wiem, że jest on niesłychanie obrazoburczy dla niektórych, ale wciąż to jest załagodzone tym, że to jest piosenka. Co moim zdaniem jest bardzo ciekawie, pokazuje jak odbieramy sam gatunek musicalu i też o ile jakby jesteśmy więcej w stanie wybaczyć, kiedy ktoś coś zaśpiewa. Co wydaje mi się też właśnie to, co mówisz, te takie różne zwyrolskie treści, że takie właśnie komediowe, ale nie do końca fajne, właśnie kiedy je włożymy gdzieś tam w piosenkę, to nagle to wszystko nam gra. Dobrze, więc mamy twórców, którym to nie przeszkadza, mamy takie musicalowanie codzienności, a ja bym chciała teraz poświęcić 5 minut na scenę, która jest sceną scen, jeśli chodzi o sekwencję musicalową w filmie niemusicalowym. Na scenę, która jakby, ja do niej wracam tak mniej więcej raz na pół roku, żeby odnaleźć szczęście i radość. I to jest scena pod tytułem No Dames z filmu Ave Cezar, która także wpada nam w taką autotematyczność, dlatego że jak to są bracia Coen, którzy kręcą tradycyjny musical w ramach swojego filmu o tradycyjnym studio filmowym, więc jesteśmy trochę w tej samej przestrzeni, ale jednocześnie ta scena jest taka cudowna.
To znaczy w ogóle pamiętajcie, że jest tam Channing Tatum. Jak już się o tym, jakby, jak już się tego dowiecie, to nie przekreślajcie tego, tylko pomyślcie sobie, jak to się stało, że Coenowie zatrudnili Channinga Tatuma? I wtedy klikacie to na YouTubie, sprawdzacie i już wiecie dlaczego. Tutaj Kasia bardzo fajnie zwróciła uwagę, że to jest dobry przykład na umiejętne wykorzystywanie tych aktorów, którzy mają już pewne umiejętności, a których nigdy nie wykorzystuje się w jakby wystarczająco kreatywny sposób. Bo Channing Tatum wiemy, że umie tańczyć. Jakby pokazał to w tam dwóch Step Upach i jakichś tam innych jeszcze Magic Mike'ach, nie? Chociaż tam Magic Mike też ma swoich, że tak powiem, nawet krytycznych zwolenników. Ale tutaj no, on ujawnia absolutnie jakby takie połączenie po pierwsze umiejętności tanecznych, ale z no takim, że tak powiem, kampowym wizerunkiem. To znaczy tym tego gładziutką buźką, która trochę przywodzi na myśl takiego Gina Kelly'ego właśnie z On The Town, a o tym jeszcze później. I no nie wiem, ja jestem absolutnie zachwycona, moim zdaniem to jest jego najlepsza rola.
Cała ta rola jest genialna, w ogóle jeśli nie widzieliście Ave Cezar, to musicie obejrzeć ten film, bo jakby to jest film, który się z roku na rok robi coraz lepszy. Ale jeśli chodzi o samą tą sekwencję, to ona jest super, bo z jednej strony mamy tutaj takie nawiązanie do takich bardzo klasycznych tropów, które nawet ktoś, kto tam średnio się orientuje w świecie musicalu, odczyta, czyli chociażby to, że są to tańczący marynarze, tak? Jakby jedna z takich rzeczy, która się kojarzy z musicalem, to są ci tańczący marynarze, które przecież, dlaczego ci marynarze tańczą, nie wiemy, ale tańczący marynarze to jest coś, co jest w musicalu. Z drugiej strony, jak patrzymy na ten styl tańczenia, no to mamy moim zdaniem bardzo wyraźnie nawiązania do Gina Kelly'ego, chociaż znajdą się też nawiązania do Fred Astaire. Ale jednocześnie, ponieważ patrzymy na to w latach 2000 i ponieważ już mamy to nałożenie, że musical jest bardzo często kampowy, że musical jest dla gejów, że musical jest też, jest w nim zawsze jakiś taki podskórny homoerotyzm, to nagle ta sekwencja musicalowa, która się układa początkowo bardzo zgodnie z tym, jakby to nakręcić nakręcono, zaczyna być dużo bardziej dosłowna. Zaczyna być jakby, oglądamy sekwencję muzykalową z przeszłości, ale tak jakbyśmy ją nakręcili dzisiaj, albo tak jak my ją widzimy dzisiaj. I ta niewinność tej sekwencji nie jest już niewinna, tylko staje się wręcz, powiedziałabym, bardzo oczywista. I to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo to jest nie tylko komentarz i takie odtworzenie tego, co było kiedyś, co zawsze jest fajne i zawsze ja lubię, jak reżyserzy pokazują mi, że znają historię kina, ale z drugiej strony takie spojrzenie na to, jak my dzisiaj postrzegamy pewne rzeczy, które były w przeszłości, jak się zmieniła nasza optyka, jak my już nie jesteśmy w stanie spojrzeć na tańczącego marynarza i pomyśleć sobie, o, to ten męski marynarz, który tańczy, tylko mamy takie, ten męski marynarz nie widział kobiety od pół roku. A jednocześnie, tak właśnie nawiązując do tego, co ty powiedziałeś, że ja powiedziałam, przez to, że Channing Tatum umie śpiewać i tańczyć, to jest to sekwencja nakręcona w mój ulubiony sposób, to znaczy pozwalająca nam zobaczyć, że aktor tańczy i nie tnąca go za wszelką cenę przy nogach i nie robiąca takich skrótów, żeby ukryć pewne niedostatki, co daje taką przyjemność, którą dawał klasyczny musical, kiedy oglądaliśmy właśnie wirtuozerię, tak? To znaczy kończy się ta sekwencja, człowiek sobie myśli, Channing Tatum naprawdę dobrze tańczy i jest z tego olbrzymia satysfakcja.
I to się w ogóle bardzo, bardzo rzadko zdarza, bo jak sobie zobaczycie takiego Channinga Tatuma w tej scenie, to myślicie sobie, ej, Ryan Gosling, weź ty się kuźwa, zapisz na kurs, nie? Jakby już wam się naprawdę nie spodoba La La Land. Przynajmniej to, co oni tam z Emma Stone nakręcili w tym wspólnym, jedynym w sumie wspólnym takim numerze tanecznym duecie. Bo oczywiście jest jeszcze ta sekwencja otwierająca La La Land. I dostarcza czegoś, co jest z jednej strony, tak jak mówisz, absolutnie jakby wywodzące się z innego porządku kinowego, a z drugiej, na co nałożyliśmy wszystkie nasze filtry i spełniające nasze obietnice, czy spełniające obietnice wobec naszych oczekiwań, tak? Czyli to, że my nie chcemy już dzisiaj oglądać starego kina, bo to nie o to chodzi, że my chcemy oglądać stare kino, nie? Jakbyśmy chcieli oglądać stare kino, to zawsze możemy wrócić do niego. Chcemy po prostu nowego spojrzenia na to stare kino i moim zdaniem to w jakiś sposób Coenowi to odtworzyli. Ja musiałam dojrzeć do tego, żeby ten film pokochać, bo ja go zawsze bardzo lubiłam, ale jak zobaczyłam, jak inni, między innymi Fincher w Manku, robią mi siekę z mojego ukochanego okresu kina, to tym bardziej doceniłam, jak bardzo dobrze Coenowi potrafią złożyć mu hołd i jednocześnie nie pokrywać patyną tego świata. I tutaj mi się wydaje, że to jest też bardzo dobre przejście do kolejnej sceny, czyli do drugiej sceny, o której ja pomyślałam w kontekście tych musicalowych numerów w niemusicalowych filmach i o której mówiłam w poprzednim odcinku na końcu, czyli do twojego Simona. Bo to też pokazuje właśnie, jak społeczność LGBT zagarnia sobie właśnie te kampowe musicale, albo inaczej, nawet nie zagarnia, bo to jest brzydkie słowo, odzyskuje dla siebie tę kampową estetykę i właśnie w twoim Simonie wydarza się taka sytuacja, kiedy Simon, kiedy jakby dokonuje pierwszego z coming outów, zdaje się, obkleja swoje ściany pokoju plakatami, które wreszcie chce, żeby po prostu były widoczne i wreszcie chce na nie patrzeć, bo tam są przystojni mężczyźni, wychodzi i tańczy i chodzi w rytm I Wanna Dance With Somebody Whitney Houston i oczywiście razem z nim cała szkoła. Na podwórku szkolnym i na korytarzach szkoły i tak dalej. Więc tutaj pokazuje to, że właśnie ta kampowa estetyka, która od jakiegoś czasu w dużej mierze, tak powiem, znakuje nam nienormatywność, jakąkolwiek, nie tylko seksualną, zostaje wspaniale zaprzęgnięta do opowiadania nowych historii, których na przykład właśnie w latach 50. nie można by było w ten sposób opowiedzieć, bo jakkolwiek mamy Gina Kelly'ego i Franka Sinatra na przykład razem, to Można to queerować, ale to jest trudne.
Tak, a ja mam jeszcze taką myśl, kiedy sobie przywołuję tą scenę, że to jednak jest już moim zdaniem scena kierowana do dzieciaków wychowanych na High School Musical, którzy mają własne punkty odniesienia, ale mają te swoje musicale. Wciąż jednak rozumieją, że musical jest jakimś sposobem przekazywania emocji, co mi się bardzo podoba. No i właśnie, i mówiłyśmy na początku, zrobiliśmy taki teaser takiego tematu, który wydaje mi się bardzo ciekawy. To znaczy, jak wyglądają te sceny, które na przykład zamieniają się w musicalowie w połowie, albo te sceny, o których możemy dyskutować, co czyni je musicalowymi. Bo myśmy znalazły takie dwie i wydaje mi się, że one są ciekawe, bo właśnie pokazują tą taką delikatną różnicę pomiędzy śpiewaniem w filmie a jego musicalowaniem. Jedną z nich jest scena z My Best Friend's Wedding, czyli Mój chłopak się żeni. I to jest scena, która rozgrywa się w restauracji, gdzie jest Julia Roberts, jej przyjaciel, który ze swoją dziewczyną, jego rodzina i pojawia się Rupert Everett, który gra tutaj niby jej chłopaka, a w istocie jest jej przyjacielem, gejem. Znowu, queeruje się na muzykę. On zaczyna śpiewać, tak? Jakby tutaj jest ogólnie tak z boku powiem, że w tym filmie jest ważne to, że pary mają swoją piosenkę, tak? Że to jest coś, co jest ważne dla dwójki ludzi. I on zaczyna śpiewać. I to jest bardzo ciekawe, bo w chwili, kiedy on zaczyna śpiewać, to absolutnie nie jest scena musicalowa. W chwili, kiedy piosenkę podejmują kolejne osoby siedzące przy stole, scena robi się powoli musicalowa. Ale w pewnym momencie z takiego, znamy tą piosenkę i ją śpiewamy, zamienia się to w sekwencję takim, że wszyscy śpiewamy równo, cała sala patrzy na nas i nagle cały świat zaczyna się kręcić wokół tej tej muzyki i ty wiesz, że to się by nie zdarzyło, tak? To się nigdy nie dzieje, ale w tym momencie to już jest musical. To znaczy w tym momencie już nie musimy się zastanawiać. To jest logiczne, że wszyscy ludzie w tej restauracji przestaliby rozmawiać i spojrzeliby na to, jak ludzie przy jednym stoliku śpiewają. Czy to jest możliwe, żeby wszyscy ludzie przy tym stoliku doskonale znali słowa tej piosenki? Ale właśnie gdzieś w połowie tej sceny ona mówi, słuchajcie, teraz będzie musical. Ja bardzo lubię zresztą tą scenę, bo jak już mówiłam Patrycji przed nagraniem, to był pierwszy film, w którym zaczęłam się zastanawiać, po co w ogóle bohaterce jest ten chłopak, skoro ma takiego super przyjaciela geja. I to jakby miałam kilka lat i to jakby mnie ustawiło na resztę życia. Ale w każdym razie wydaje mi się, że to jest taki bardzo ciekawy przykład właśnie, że scena może w pewnym momencie zmienić konwencję, jakby może nam przestawić ten pstryczek. A drugą sceną, która też nam jakby uzgodniłyśmy, że tak samo mamy te same uczucia, to jest scena z historii małżeńskiej, w której Adam Driver śpiewa piosenkę Being Alive z musicalu Company.
I tutaj nie musisz wiedzieć jako widz, widzka, że to jest jakby muzyka z musicalu, że to jest numer musicalowy. Dużo osób pewnie nie wiedziało, kiedy oglądało ten film, ale kiedy zaczynasz słuchać, jak Adam Driver śpiewa, na początku taki troszkę przymuszony do tego śpiewania i nagle gdzieś tak w jednej trzeciej piosenki zaczyna się coraz bardziej angażować. Kamera jest coraz bliżej, tło jest coraz bardziej rozmazane i mało tego, nie ma reaction shotów, czyli nie mamy spojrzenia na przykład przyjaciół, którzy są z nim w tej restauracji, czy tam gdzie on siedzi i jak oni go słuchają, tylko jest całość na niego, więc mamy tu wzmożenie emocjonalne, które komentuje w ogóle to, co wydarzyło się w tym filmie, bo to już jest finał powoli. Co jeszcze wydało mi się tutaj ważne, że on odtwarza właśnie takie przywiązanie do śpiewającego aktora, który interpretuje piosenkę. Ja tutaj to porównałam z Have Yourself a Merry Little Christmas, o którym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, które śpiewała Judy Garland, bo tam też jest dokładnie to samo. Jest kamera, która się wpatruje, śledzi każdy najdrobniejszy ruch mięśni na twarzy i obserwuje, co się dzieje jakby w tym bohaterze, kiedy on tę piosenkę śpiewa i już wiesz, że to jest inny świat, nie? Że jakby ta restauracja już trochę nie jest restauracją, tylko właśnie, że ta sytuacja to jest jakieś tam głębokie przepracowanie relacji i jakby jego własnej sytuacji życiowej. Zwłaszcza, że jak sobie pomyślimy o tym, że Scarlett Johansson ma też w tym filmie musicalowy numer, ale on tak nie działa. To on już w ogóle tak nie działa. To zobaczymy tę różnicę. Zobaczcie sobie w ogóle ten film pod tym kątem lub po prostu porównajcie te sceny i zobaczycie, że po prostu to, co zawsze mówimy i to, co jest trochę banalne, czyli to wzmożenie emocji, to jest bardzo często klucz do zrozumienia albo do rozpoznania sceny musicalowej.
Dla mnie jest jeszcze ciekawe to, co powtarzam tutaj, do czego wracam, że ta scena pozwala na chwilę wyjść z realizmu tego filmu, to jest przecież realistyczny, i wprowadzić nas w jakieś miejsce, gdzie pojawia się autorefleksja względem tego, co się wydarzyło, jakaś puenta, jakoś reżyser nam w tym momencie mówi, a teraz powiem wam, o co mi chodzi. I to jest bardzo ciekawe, to znaczy właśnie to, że ta sekwencja musicalowa, to zaśpiewanie, pozwala jakby na komentarz do filmu w trakcie trwania filmu tak naprawdę. I to, że ja mam przynajmniej takie poczucie, że do pewnego stopnia w tej scenie Adam Driver nie jest swoim bohaterem, tylko jest aktorem interpretującym, co to znaczy kogoś kochać i jakby po co jest nam miłość w życiu i jakby czym są związki i na czym się opierają. I ja to bardzo lubię, jakby uwielbiam tą scenę, bo jakby uważam, że Adam Driver sobie tam doskonale radzi i to zresztą świetnie pokazuje, że piosenka nie musi być zaśpiewana najbardziej czysto, jeśli jest zaśpiewana bardzo dobrze aktorsko. Natomiast mi się wydaje, że to ponownie, to jest ciekawe. To znaczy, że możemy na chwilkę dzięki sekwencji musicalowej nie tylko zawiesić niewiarę, ale także skomentować coś, co właśnie opowiadamy. I widz nie będzie miał poczucia, że go kompletnie, jak to chcesz mi powiedzieć, o czym właśnie mi powiedziałeś, nie ma takiego poczucia nadmiaru. Tylko przez to, że właśnie są te emocje, przez to, że jest ta piosenka, przez to, że jest ta umowność, ma poczucie, że to się zgrywa. I zresztą a propos tego, czy ludzie wiedzieli, czy nie wiedzieli, czy to jest piosenka z Company, to pamiętam, że chyba po tym, jak pojawiła się na Netflixie, mnóstwo osób ją obejrzało, to już to Being Alive po prostu wyskoczyło, ludzie odkryli cały Company i też to była jakaś taka furtka dla niektórych ludzi, żeby wysłuchać tego musicalu, który jest zresztą w ogóle fantastyczny, bardzo go polecam, i znaleźć inne, lepsze wykonania, takie technicznie i w ogóle... Być może to też powinniśmy zaznaczyć, że stawianie sekwencji musicalowych jest taką dobrą furtką do musicalu zawsze, ja tak uważam.
Jest jeszcze jeden numer, którym czujemy, że coś może być musicalem, chociaż na początku wydawało się, że tym musicalem nie będzie, tak? Czy tam sekwencją musicalową. I my się co do tego numeru nie zgadzamy. To też pokazuje, że to odbieranie trybu musicalowego jest w dużej mierze intuicyjne, albo zależy od pewnego stopnia zaangażowania. I to jest numer z Twist and Shout, z filmu Ferris Bueller Days Off, po polsku to jest Wolny Dzień Ferrisa Bullera, Johna Hughesa. I tam ten numer musicalowy się pojawia na takiej zasadzie, że no John Hughes bardzo lubi skrubo comedy, ale takie soft dla nastolatków, więc te filmy są zawsze trochę szalone. One zawsze opowiadają o jakichś szalonych nastolatkach, albo wprowadzają na przykład scenę jarania marihuany w detention, tak? W tej kozie słynnej. I tutaj też mamy po prostu prostu takiego bardzo rezolutnego nastolatka, który nagle znajduje się na platformie, na paradzie i najpierw śpiewa inną piosenkę, a potem śpiewa Twist and Shout. I w momencie, w którym śpiewa Twist and Shout, ta po prostu parada zamienia się w jakieś takie absolutnie taką erupcję entuzjazmu. Znowu ten entuzjazm to w ogóle jest chyba też jedno z takich naczelnych słów naszego podcastu. I nawet jego tata, który obserwuje to, co wszystko się dzieje z wysokiego wieżowca, nawet zaczyna sobie gdzieś tam tuptać. I dla mnie, mimo wszystko, to nie jest do końca musicalowa sekwencja, dlatego że ja czuję, że to jest trochę efekt parady, że kto nie śpiewał kiedyś, wiecie, na koncercie, albo właśnie na paradzie, albo nie tuptał, albo nie poczuł, że wtedy właśnie wolno, bo jest jakieś święto, no niech pierwszy, że tak powiem, podniesie rękę, ale Kasia ma inne zdanie.
Ja bym się z tobą absolutnie zgadzała, gdyby nie fakt, że tam się pojawia grupa osób, które tańczą choreografię na schodach. I moim zdaniem, jest na niej liczne przebitki, moim zdaniem pojawienie się tej grupy jakby wynosi nas z tego, okej, to jest parada, chłopak śpiewa fajną piosenkę, wszyscy znaną, w związku z tym wszyscy tuptają, a wprowadza nas bardziej do sekwencji musicalowej, gdzie część osób wykonuje jakąś choreografię, której nie wykonałoby normalnie. Jakby ta scena wynosi nas z tego realizmu całej sytuacji, a wprowadza nas bardziej, w moim zdaniem, w stronę sekwencji musicalowej. Plus pojawia się oczywiście robotnik budowlany, więc ja wygrywam, bo to musi być sekwencja musicalowa, jak jest robotnik budowlany. I na sprawę, że dla mnie jest fajny wybór tej piosenki, bo jakby Twist and Shout, poza tym, że jest oczywiście bardzo popularnym i bardzo znanym przebojem, no to jest także taką piosenką, która w latach 60. była taką muzyką młodzieży, tej takiej zbuntowanej. I teraz w latach 80. młody chłopak bierze tą piosenkę i ją wykonuje w takim formie trochę buntu, trochę takiej rebelii, rozwalania rzeczywistości. I wydaje mi się, że to jest bardzo takie ciekawe, kiedy ludzie z jednego pokolenia przekładają swój bunt na nowe pokolenie i robią taki miks. Więc mam wrażenie, że jakby nieprzypadkowość utworu powiązana właśnie z tą sekwencją musicalową, choreograficzną, tą sekwencją choreograficzną na schodach, dla mnie to prowadzi bardziej w stronę musicalu, ale no nie ukrywam, że nie jestem tak bardzo przywiązana do tej definicji, czy do tego postrzegania, żebym nie zgodziła się na przykład z tobą i nie włożyła tego do jakiejś szufladki, powiedzmy na granicę, albo jesteśmy na paradzie i może tam byli jacyś tancerzy na paradzie i po prostu wykonali to, co mieli do wykonania. Natomiast wydaje mi się, że tak, że to jest fajny przykład na to, że to bardzo zależy od pewnych intuicji i od pewnego... Dla mnie na przykład jest ważne, jak się pojawia ta choreografia, bo wiem, że ludzie normalnie tak nie tańczą, w związku z tym muszę to sobie dodać do sekwencji musicalowej, a z kolei Patrycja po prostu nie ma serca. Więc...
Dzięki, Kasia.
Tak, po prostu. Wyszło.
Kurczę, ja ci muszę powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawe, bo dlatego, że ja jestem w ogóle wielką obrończynią tego filmu i Johna Hughesa, który często jest niezrozumiały. I jeszcze chciałam powiedzieć, że jak mówię o tym buncie, że to jest taki bunt właśnie w czasach Reagana. Na tyle, to jest super bunt, który w ogóle nie jest buntem, ale jakby za czasów Reagana tylko tak można było się buntować, że mogłeś się pośpiewać na paradzie, po prostu zwinąć się z lekcji. Ale Joe Hughes jest jeden z moich też ulubionych reżyserów, więc ja absolutnie kocham Felicia Bullera, kocham też Matthew Brodericka w tej roli, dlatego że on potem zaczął grać takie ciamajdy. I jakby ja nie mam z tym problemu, że ktoś da ciamajdy, tylko że uważam, że jego zawadeckie emplua jest dużo ciekawsze niż to ciamajdowate emplua. No ale tak czy inaczej, nie zgadzam się, że nie mam serca, bo kocham jakby Johna Hughesa, więc proszę mi tu nie imputować.
Pod tym odcinkiem będzie ankieta, czy Patrycja ma serce. Ostatnia rzecz, o której chciałobyśmy powiedzieć, dlatego że jesteśmy blisko końca odcinka, więc to się nam pięknie zgrywa, to jest coś, co moim zdaniem jest absolutnie super, kiedy twórcy filmowi korzystają z sekwencji musicalowej jako puenty. Twórca chce coś jeszcze dopowiedzieć, ale nie za bardzo mieści mu się to w dialogach, nie za bardzo jest w stanie jakby oddać tą emocję, z którą chce, żeby widz wychodził z kina w tym języku nie musicalowym i wprowadza tą sekwencję musicalową, która bardzo często, bardzo zmienia nasz odbiór tego, co oglądamy. I ja mam tutaj w głowie dwa filmy, zresztą o dosyć podobnej wymowie. Pierwszy to jest Mowa pierwszych żon. Taka komedia z lat 90. o kobietach, które zostały zdradzone i porzucone przez swoich pierwszych mężów i porzucone na rzecz młodszych kobiet i decydują się zemścić, jakby zainspirowane samobójstwem swojej koleżanki, która jakby nie wytrzymała zdrady męża. No jest to film, który ma w obsadzie Bette Midler, Diane Keaton i Goldie Hawn, więc jakby ja się nie dziwię, że tam jest sekwencja musicalowa. I kończy się to taką piosenką You Don't Own Me, gdzie bohaterki, kończy się jakby ich pomysł, tak? Zrobiły wielką galę charytatywną, są wszystkie ubrane na biało, każda w swoim stylu. Mówią do siebie, no, że dobrze zrobiłyśmy, potrzeba nam już tylko odrobinę odwagi. I zaczynają śpiewać tą piosenkę i tańczyć i jest w nich coraz więcej pewności siebie. Nie wyobrażam sobie, żeby reżyser to, co one mówią w tej piosence, a mówią, że są kobietami same dla siebie, że nie potrzebują tych mężczyzn, że nie muszą się na nich fiksować, że życie się przed nimi otwiera bez myślenia o facetach, że byłoby to w stanie wszystko włożyć w dialogi i też przemiany, jakie zaszły w tych kobietach. Natomiast w sytuacji, w której wkłada to w musical, a właściwie w sekwencję musicalową, to nagle to wszystko jest jasne i widz zostaje z taką myślą, że one już nigdy nie będą zabiegać zabiegały o emocje i uczucia jakiegokolwiek faceta, że one są nietykalne. I co ciekawe, niedawno widziałam francuski film, który po polsku wszedł jako Jak być dobrą żoną. Taką komedię, która dzieje się w latach 60. opowiada o szkole dla panien, w której uczą jak być dobrą żoną. I cały ten film jest jakby, no, jest to 68 rok we Francji, więc jakby jest tam rewolucja obyczajowa. I ten film jakby kończy się na tym, że te dziewczyny mają pojechać do Paryża. Autobus się psuje i one wychodzą na drogę do Paryża i idą do tego Paryża śpiewając o emancypacji kobiet. I to jest bardzo ciekawe, bo oba te filmy właśnie nie byłyby w stanie w dialogach w sposób taki, który byłby spójny jakby z charakterem filmu zawrzeć tych obu myśli, z którymi chce nas zostawić reżyser.
I nie był taki skrajnie patetyczny, nie? Bo to jest problem, że czasem takie statementy, czy takie manifesty, one po prostu są zbyt grubymi nićmi szyte, to są za duże słowa. A jak znajdziesz dobrą piosenkę, żeby powiedziała o ważnych rzeczach, to nie musisz tych słów używać i nie musisz wchodzić na ten rejestr.
Tak, a jednocześnie możesz jakby zostawić widza też z takim poczuciem, jak wychodzi z kina. To bardzo często te ostatnie sceny bardzo decydują, z jakim uczuciem wchodzimy z kina. Takiego, coś się udało. Te postacie śpiewają, czyli jest dobrze. Co też jakby emocjonalnie potwierdza, zwłaszcza, że oba te filmy zmagają się z jakimiś trudnymi tematami, ale robią to w komediowy sposób. I też trudno pewne rzeczy wyśmiać, trudno rzeczy właśnie tak samo mówić, pewne rzeczy powiedzieć, bo będą patetyczne, ale zawsze można coś zaśpiewać. I wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo dobry jakby powód, dla którego ludzie korzystają z musicalu jako puenty filmu niemusicalowego.
I słuchajcie, tu się jeszcze wydarza jedna rzecz. Ja tego drugiego filmu, o którym Kasia mówi, nie widziałam, ale w Zmowie pierwszych żon to się też dzieje. To znaczy, że jest wyjście na ulicę. Bardzo często w musicalach wyjście na ulicę to jest sposób na jakby pokazanie I'm the boss, nie? Jakby ja sobie tutaj teraz rządzę, świat stoi przede mną otworem. I to samo się dzieje u Gina Kelly'ego bardzo często. To samo się dzieje na przykład w Good Morning Baltimore, w Lakierze do włosów, który mówiłyśmy kilka odcinków temu. I tutaj też jakby te trzy absolutnie wspaniałe kobiety w Zmowie pierwszych żon wychodzą na ulicę i ta ulica jakby przed nimi się absolutnie jakby rozpościera. Mieliśmy też Magnolię, która nie jest do końca tam, nie jest do końca tam ten utwór, który się pojawia w finale, nie jest do końca musicalowy, ale też się kończy na ulicy, trochę przewrotnie traktując właśnie ten motyw świat stoi przed tobą otworem, ale rzeczywiście jakby jest to czytelne. Jest to czytelne, że ulica czy droga to jest coś, co może pokazać, że jakby przed nami się jeszcze świat nie skończył, jeszcze mamy nowe możliwości, nowe drogi, też interpretacji i też właśnie tych uczuć, na które nie musisz się zamykać na jednym. Tylko bardzo często jest tak, jak ty mówisz, że ten finał nastraja do takich refleksji i do prowadzenia jakby do tego, żeby te emocje pociągnąć, czy ten manifest pociągnąć dalej.
Zresztą w ogóle, ja bym powiedziała, że to nieważne gdzie, w którym miejscu pojawia się sekwencja musicalowa, ona bardzo skłania, żeby do niej wracać. Bardzo jest często tak, że jeśli w filmie właśnie nie musicalowym pojawia się sekwencja musicalowa, to do niej wracamy. Ja nie wracam bardzo często do całego Ave Cesar, ale do No Dames wracam. Nie wracam do 500 dni miłości, bo nie lubię tego filmu, ale wracam do tej sekwencji i one też zaczynają troszeczkę żyć same dla siebie. To też jest, wydaje mi się, bardzo ciekawe, że czasem tak się zdarza, że po prostu filmy żyją i nie są kompletnie zapomniane, ale chociażby sekwencja ze Zmowy pierwszych żon, mam wrażenie, żyje dużo żywiej niż sam film, który jest takim trochę jest chyba zapomnianą komedią przez bardzo wiele osób. Zresztą tutaj ciekawa uwaga, że powstał musical Zmowa pierwszych żon, więc ewidentnie ktoś poczuł, że ta sekwencja musicalowa coś złapała i że coś było na rzeczy. Słuchajcie, oczywiście nie wymieniamy tu wszystkich sekwencji musicalowych, bo byśmy chyba siedziały tutaj godzinami. Same jesteśmy w stanie chyba z głowy wymienić bardzo, bardzo wiele. Staramy się wam tylko pokazać pewne konwencje, w jakich te sceny się pojawiają i też chyba przekonać was, że to nigdy nie jest przypadek, że to nie są żadne zapchaj dziury, że to nie jest tak, że nawet w komediach, że to nie jest tylko dowcip, czy taka próba kompletnego odrealnienia. Tylko, że zwykle, żeby zrobić sekwencję musicalową w filmie, to reżyser musi mieć powód, a czasem musi też o nią bardzo walczyć, dlatego że nie każdy producent się od razu na sekwencję musicalową zgodzi. Na przykład wspomniana tutaj cudowna sekwencja z Młodego Frankensteina, z tego co wiem, to Mel Brooks musiał się trochę nasiłować, żeby mu pozwolił ją nakręcić, więc to też warto mieć gdzieś z tyłu głowy, że jeśli pojawia się sekwencja musicalowa, która zwykle wymaga jednak większego nakładu pracy, bo trzeba tej choreografii nauczyć, wynająć tancerzy, w ogóle bardzo często to są duże, długie ujęcia, w związku z tym zajmuje to więcej czasu, że chociażby z czystego powodu, że to jest pracochłonne, musi być jakiś dobry powód, że to się tam znalazło.
Ja tutaj bym chciała zakończyć takim właśnie komicznym akcentem, skoro dużo mówiliśmy o komedii, i powiedzieć o jeszcze jednym końcu, albo nawet o dwóch końcach filmowych. Z jednej strony o filmie This is the End, którego ja nie widziałam tak naprawdę. I to jest też dowód na to, że te sekwencje musicalowe potrafią działać mimo fabuły. Ja podejrzewam, że to nie jest jakiś najlepszy film, ale jak dzisiaj to zobaczyłam po raz pierwszy w swoim życiu i zresztą opublikowałam to u nas przecież na Facebooku, jak zobaczyłam, że jest Backstreet Back, to znaczy, że gość nastolatek w niebie sobie wymarzył w opozycji do swojego kumpla, który po prostu chciał się zjarać i mieć takie fajne urządzenie do jeżdżenia po ulicy, pomyślał sobie, fajnie by było, gdyby Backstreet Boys wrócili. I oni wracają dla nas. Jakby, co może być lepszego, nie? Jakby to jest...
To jest niebo.
To jest niebo, dokładnie, to jest niebo, w czym od razu sobie w ogóle włączyłam, wiecie, pandemiczne I Want It That Way, w ogóle poleciałam już potem totalnie, więc to jest jedna z tych sekwencji, ale też bardzo dobrą nutą kończy się 40-letni prawiczek, którym po, że tak powiem, celu tego filmu, który jest zaznaczony w tytule, czyli jak stracić dziewictwo, to na samym końcu jego partnerka, żona, pyta się go, no jak było, a on zaczyna śpiewać Erę Wodnika z Hair i Let the Sunshine In też z Hair. Mało tego, Paul Rudd tańczy bez koszulki, Seth Rogen tańczy bez koszulki. Jakby to co się tam dzieje, wiecie, jakby masz takie, że takie poczucie tego goofiness amerykańskiego, które też jest czymś, czy jakby takim modułem, takim trybem, który my często nie rozumiemy, bo jakby to jest coś nam obce, taki humor, który trochę się nie klei kupę, jednocześnie fajnie, że jest i jest trochę jakiś taki sprośny. Zresztą Apatow też po prostu ma, jakby jest takim reżyserem i wydaje mi się, że właśnie taką komedią nutą moglibyśmy zakończyć, ale też powiedzieć, że to be continued, dlatego, że mamy w planach z Kasią robić odcinek o musicalowych odcinkach serialowych.
To dokładnie to miałam powiedzieć, bo wiem, że teraz bardzo dużo z was prawdopodobnie zacznie przeszukiwać głowę i zorientuje się, że często pojawia się takie sekwencje musicalowe, czy całe odcinki w serialach, ale ponieważ one są bardzo specyficzne i wydaje mi się, że też są mega ciekawe, po prostu napisałam o nich cały rozdział w mojej książce, to do nich powrócimy i się nimi zajmiemy osobno, bo dzisiaj chciałyśmy się zająć tylko filmami, więc zanim usiądziecie i napiszecie nam w komentarzu, że jeszcze są seriale, to was uprzedzamy. I to już będzie powolutku koniec i teraz jak zawsze pod koniec. Jak zawsze, w następnym odcinku. A następny odcinek będzie świadczył o tym, że chcemy oglądać więcej tęczących marynarzy.
Tak nam się podobał ten Channing Tatum w Ave Cesar, że postanowiłyśmy też z uwagi na Kasi upodobania dotyczące musicali wreszcie zająć się Rogerem Hammersteinem. I będziemy omawiać South Pacific, ale też pojawi się w drugi raz w tym podcaście Gene Kelly, ponieważ będziemy mówić On the Town, czyli Na przepustce, ponownie duetu Kelly Donen, więc jakby możecie już wiedzieć, czego się spodziewać po odcinku o deszczowej piosence. Będzie dużo śpiewających marynarzy, a ja muszę przyznać, że tego filmu nigdy nie widziałam. To znaczy South Pacific, tego pierwszego, więc dla mnie to też będzie fajna przygoda.
A jeśli chcecie się przygotować jeszcze do tego naszego odcinka, może lepiej niż my, to jak już obejrzycie film South Pacific, to jest bardzo klasyczny, to bardzo polecam wam wejść na Spotify i wysłuchać nagrania Broadwayowskiego wykonania South Pacific sprzed kilku lat, bo ono jest po prostu dźwiękowo dużo bliższe naszym współczesnym gustom. A teść piosenek jest wciąż taka sama i gdzieś zresztą jest bootleg na YouTubie, ale nie wolno o tym mówić, bo bootlegi są niedobre. Słuchajcie, dziękujemy wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Możecie jak zawsze śledzić nas na Facebooku, naszą stronę. Tam wrzucamy różne rzeczy, zapowiedzi i w ogóle informujemy, że żyjemy, jak nie ma odcinka. Możecie nas śledzić na Spotify, każdej aplikacji podcastowej, jaka się wam zamarzy. No i oczywiście możecie co pamiętam wchodzić na naszego bloga, gdzie pojawiają się odcinki, ale także, co wydaje mi się, dla części z was może być ważne, pojawia się a. spis lektur, które możecie sobie doczytać, jeśli jesteście ciekawi, a b. gdzie możecie znaleźć filmy, które omawiamy. Chociaż od razu wam tutaj powiemy, że w przypadku tego odcinka nie będziemy was kierować do całych filmów, tylko do tych konkretnych sekwencji na YouTubie. A mówiąc jeszcze o tym, i to jest ostatnia rzecz, pamiętajcie, że zarówno na Spotify, jak i na YouTubie mamy playlisty, w których są piosenki, które omawiałyśmy w danym odcinku, więc jeśli chcecie tylko słuchać piosenek, to możecie sobie włączyć taką playlistę. Jesteście w ogóle na bieżąco, zobaczcie, jak my was kochamy, ile wam dajemy, po prostu wszystko wam dajemy.
Tak na świątecznie.
Mimo, że już jest nowy rok. Właśnie, wszystkiego dobrego w nowym roku i to tyle w tym odcinku. Do usłyszenia w następnym. Pa, pa!
Pa, pa!